żeby dyskusja mogłaby się skończyć tym, że w ogóle nie zadajemy tych pytań, albo no ja nie wyobrażam sobie, jak ktoś może wyegzekwować obiektywizowanie pytania o narodowość. To w dzisiejszych czasach nie wyobrażam sobie. Po prostu jesteśmy skazani na tę przypadłość. Subiektywne, no tak, ale to jest przynajmniej pytanie o fakty, to można skłamać lub nie, a tutaj ktoś może rzeczywiście poczuć się, no,
intencje,
pobudki mogą być różne.
Ale wejdę w słowo, jeżeli będziemy mieć, nie wiem, 5000 Karaimów w Polsce, z czym w grupie wiekowej, szkolnej, jakąś też kwotę, liczbę taką, że raptem ktoś wystąpi o nauczanie języka karaimskiego jako języka mniejszości, zgodnie z...
Będzie problem.
Będzie problem, bo my wiemy, że takich dzieci po prostu nie ma.
Tak.
No więc to jest to, dlatego
nauczycieli mówię, też społeczność, może być problem.
Z nauczycielami też byłby problem. Znaczy to jest do rozwiązania akurat. Ale mówię, to jest tak, jak tak właśnie z tą mityczną społecznością w Łodzi. Jej po prostu nie ma, natomiast we wszystkich oficjalnych statystykach ona się pojawia. I to jest ten problem, który no, z dużym zainteresowaniem czekamy na wyniki. Tak, mamy takie badanie wcześniejsze, które było związane tylko i wyłącznie ze społecznością karaimską, realizowane przez GUS i wtedy z panem Lucjanem Adamczuk prowadził te badania, z panem Grzegorzem też wtedy pracowaliśmy i ona jest pewnym wyznacznikiem. My, tak by, nasza społeczność jest maleńka i jest policzalna. Po prostu tutaj nie ma...
To był najlepszy spis, bo był imiennie,
tak.
Z pogwałceniem troszeczkę dzisiejszych
nie było RODO
zasad,
wtedy, tak.
Ale rzeczywiście spisaliśmy wtedy wszystkich na imiennie, chociaż też tam były pytania subiektywne i nie wszyscy potwierdzili.
Sama byłam wtedy rachmistrzem spisowym dla swojego regionu, więc wiedziałam, kogo pytam.
Także to jest ten problem. No.
Ja mogę jeszcze tylko dodać, że proszę Państwa, problem wielkich badań realizowanych właśnie na bezpośrednio, on ma w sobie, zresztą to są również i podnoszone też zarzuty w tym momencie, że subiektywizm przykrywa obiektywizm i najbardziej obiektywne są rejestry w tym względzie. W związku z powyższym musimy się zgodzić na pewną jakość. Oczywiście są odpowiednie później oceny i jeżeli mamy źródła, które wskazują na przeszacowanie lub niedoszacowanie, to taka ocena właśnie po każdym badaniu jest zalecana, aby móc, wspierając się tymi źródłami, ocenić, jaki jest wskaźnik przeszacowania lub niedoszacowania. W przypadku na przykład właśnie tej narodowości, tej grupy etnicznej, właśnie czy w ogóle identyfikacji, o których mówimy, jeżeli są niezależne, najbardziej aktualne źródła, to wówczas można pokusić się o taką ocenę. I to samo jest z liczbą ludności, to samo jest ze wskaźnikiem emigracji, imigracji, czy jakąkolwiek innym obszarem tematycznym. My mamy obowiązek dokonania takiej oceny, natomiast nie możemy podważać deklaracji, czy podważać odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Nie możemy po prostu. Także nawet jeżeli mówimy tu o poziomie wykształcenia, jeżeli poziom wykształcenia ktoś podaje, że ma wyższy z tytułem doktora, jeżeli nie mamy źródła, które to zweryfikuje, my musimy przyjąć to. Także wracając już do meritum, Grzegorz dalej jeszcze udzieli odpowiedzi na Państwa pytania.
Chciałbym... Dobrze. Nie, jeszcze teraz szczegółowość terytorialna i BDL. W zasadzie nie mamy tych ograniczeń, które mieliśmy przy metodzie reprezentacyjnej. Tam było, brakowało odpowiedniej precyzji dla pełnej takiej prezentacji na poziomie gmin. Teraz nie będziemy mieli tego ograniczenia. Jednym ograniczeniem jest pewna specyfika rozkładu mniejszości. Otóż było pytanie dokładnie, czy będzie w BDL. BDL jest bardzo niedobrym narzędziem, niewygodnym w tym sensie, że on potrzebuje regularnych danych. A my mamy jeszcze takie związane ręce na przykład tajemnicą statystyczną, gdzie jakbyśmy, dajmy na to, Litwinów przedstawili w skali i te sztuki, które się pojawią w różnych gminach, one są niezgodne z interpretacją ustawy o statystyce, która mówi, że takie rzadkie wartości pojedyncze nie powinny być udostępniane. Więc ja nie wiem, czy Państwo widzieli, pamiętają ten sposób prezentacji akurat nie na poziomu, do poziomu gmin, ale do poziomu powiatów z zeszłego spisu. Po prostu były do poziomu powiatu. Każdy powiat miał taką dedykowaną listę, która pokazywała ile te, które tam spełniają jakieś kryterium, wtedy było wynikające z precyzji. Teraz będzie takie z ustawy o statystyce, czy takie pewne ograniczenie. I do tego BDL się nie daje. Wolałbym, żeby to było takie narzędzie dedykowane, które pokaże naprawdę to, co jest istotne. Nie będziemy ciągnąć każdej nacji przez wszystkie jednostki, gdzie większość będzie pusta. Tak? No, chyba, że wymyślimy jakąś metodę ukrywania tych danych takich niebezpiecznych z punktu widzenia tajemnicy statystycznej.
Niemniej jednak mamy bazy, gdzie będziemy prezentować i tutaj będą w bardziej takich właśnie przyjaznych dla użytkowników formach, więc tutaj w momencie już opracowania tych wyników będziemy zastanawiać się, w którym miejscu umieścić tak, żeby użytkownicy mieli dostęp do takich rozkładów, jakie będą oczekiwane. Na razie to jest jeszcze przyszły rok, gdzie będziemy zastanawiać się nad tym.
Wracając do tego nieustalony. Tak, to jest ten problem, który powiem Państwu, że to była główna przyczyna, dla których wszystkie wyniki spisu ciągle jeszcze opracowujemy i w miarę posiadanych możliwości prezentujemy. Uznaliśmy, że to takie bardzo uproszczone, które Państwo poirytowało, po prostu to, co mieliśmy, daliśmy. I troszeczkę też z tego względu, że na podstawie doświadczeń ostatniego spisu podaliśmy dane wstępne, które właśnie jeszcze miały duży ten odsetek, w miarę mniejszy niż teraz, bo to był spis reprezentacyjny, teraz jest pełny, tak? To im bardziej pełne badanie jest bardziej narażone na niekompletność, tak? I chociaż jesteśmy pod wrażeniem naprawdę tego stopnia kompletności, jaki uzyskaliśmy w badaniu jako takim, ale braki są i tych danych się szybko nie odczaruje. Przyczyną jest głównie niewzięcie udziału, czy niedobrnięcie do pytania w scenariuszu, do pytania o narodowość i musimy sobie z tym radzić. To metoda w tamtym spisie była, przyniosła efekt taki. Na przykład mogą Państwo zobaczyć, porównać niektóre nacje, bo myśmy po tamtym spisie prezentowali te dane wstępne z uwzględnieniem tych najliczniejszych kategorii konkretnych nacji i potem już dane ostateczne. I niestety te dane się potem w przestrzeni publicznej jedne i drugie były ciągle były mylone, mieszane i uznaliśmy, że raz podamy ten wynik już taki dobry, znaczy taki najlepszy, jaki jesteśmy w stanie podać, bo to rozszacowanie skutkuje na każdą nację. Na przykład w tamtym spisie mieliśmy sporo braków danych na Opolszczyźnie, tak, w wyniku czego liczba Niemców od wyniku wstępnego do ostatecznego znacznie wzrosła ze 109 do 150 tysięcy. To było.
To 120 podzielić i będzie 200.
No nie.
Nie, 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 nie. Teraz metoda jest taka, znaczy sztuką jest dobrze przeanalizować te dane, użyć różnych cech takich pomocniczych, które przede wszystkim kryterium bliskości. To nie jest tak, że my dla całej populacji sobie jakoś tam szacujemy, po prostu najpierw kryterium bliskości, żeby Państwo to wiedzieli, skąd się biorą te ustalenia dla nieustalonych. Przede wszystkim najpierw szukamy dawców jakby tej informacji w rodzinie, potem w mieszkaniu, potem i coraz, potem mamy już, kierujemy się bliskością taką, terytorialną, bo te inne cechy, które normalnie bywają wykorzystywane, tutaj nie mają zastosowania. Tu jest bliskość terytorialna, przestrzenna się liczy, także stąd to, nie wdając się w szczegóły tej metody, tak będziemy to robić i tym razem.
I oczywiście ta metoda będzie transparentna, podobnie jak w tamtym, będziemy ją opisywać, no tutaj Krzyś mówi o bliskości, no takie tworzone klasy imputacyjne, oparte to wszystko jest na literaturze przedmiotu, to nie jest nasza autorska absolutnie metoda, więc wszystko transparentne zostanie Państwu przedstawione, absolutnie nie ma tutaj mowy o jakimś wyciąganiu średnich i jakimś takim zupełnie losowym przyporządkowywaniu, absolutnie nie. Więc wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, jeżeli jeszcze Państwo mają, chętnie odpowiemy.
Dziękuję bardzo. Tutaj jest jeszcze, widzę jeszcze jedno pytanie, bardzo proszę.
Tadeusz Bosman Krzyżanowski, asystent edukacji romskiej, środowisko romskie. Tyle słów padło, że my, no nie, chyba mi się wydaje, że nie tylko ja nic z tego nie rozumiem, ale bo to, ten spis chyba jest tak skomplikowany, że Państwo sami go nie możecie rozkryć po prostu. No mi się tak wydaje, bo no, przecież no to jakby zrobić proste pytania, proste odpowiedzi, to raczej ludzie by to szybciej wypełnili i byłoby szczere bardziej, bo sam też spisałem się i moich rodaków straszyłem, że dostaną po 5000 kary, jak nie pójdą się, nie spiszą, to bo by wcale tego po prostu nie zrobili, a jak już podchodzili do tego, to takie były pytania i wszystko takie długie, że nie dziwię się, że ktoś nie doszedł do końca i nie spisał się. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, widzę, że już nie ma więcej głosów, więc pozwolę sobie może podsumować. Myślę, że ze strony mniejszości mielibyśmy taką prośbę o zrozumienie naszych obaw. Jeżeli wyniki spisu dla mniejszości mają szczególne znaczenie, dla większości tak naprawdę są one, akurat w tym pytaniu, mogą być nieistotne. Natomiast z punktu widzenia mniejszości jest to bardzo istotne, nawet nie ze względu na uprawnienia, które wynikają z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych na podstawie wyników spisu na poziomie gmin, bo dla większości mniejszości akurat te zapisy ustawy nie mają znaczenia, tylko kilka mniejszości może realnie skorzystać z tych zapisów, więc tutaj tak naprawdę nie tylko o to chodzi. Chodzi też o pewną atmosferę społeczną, bo jeżeli jakaś społeczność okazuje się, że w wyniku na podstawie obecnego spisu będzie o połowę mniejsza na przykład, albo o połowę większa, no to w odbiorze społecznym ma to znaczenie. Ma to też znaczenie w postrzeganiu przez instytucje państwa i w wielu, wielu innych kontekstach. Też ma to znaczenie dla pewnej atmosfery wokół tej mniejszości i samopostrzegania przez mniejszość. To też jest bardzo ważne. Jeżeli nagle się okaże, że jakaś społeczność zmniejszyła się o połowę, w wyniku spisu, to też będzie wpływało na samą postawę członków tej mniejszości, którzy mogą to odebrać jako coś się dzieje. Wielu moich rodaków nie podało swojej tożsamości albo zniknęli gdzieś, więc coś się dzieje, albo w drugą stronę. Więc to jest istotne. I ta liczba nieustalona dlatego jest taka dla nas istotna, bo tak jak powiedziałem na posiedzeniu Komisji Sejmowej, jeżeli w takiej dużej liczbie nieustalonych tożsamości pozostaniemy, no to przecież to oznacza, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile jest mniejszości. Po prostu w liczbach bezwzględnych. I stąd też pytania z naszej strony dotyczące sposobu przełożenia tych nieustalonych na ustalenie, kim są ci nieustaleni, bo to jest bardzo istotne. I tutaj też proszę nie widzieć naszym niepokojom, bo przyjęta metodologia będzie wpływała na uzyskany wynik. Jeżeli przyjmiemy nieco inną metodologię, uzyskamy inny wynik. Jak w przypadku większości, to jak mówiłem, nie ma większego znaczenia, natomiast w przypadku mniejszości jest to bardzo istotne w różnych kontekstach. No i pojawiają się też takie kwiatki, jak ten, o którym wspomniała pani Mariola Apkowicz, pojawienie się społeczności romskiej tam, gdzie nikt jej nie zna. W przypadku innych... Oj, ja dzisiaj coś mylę nazwy mniejszości, widzę. Mniejszości karaimskiej oczywiście. Także to może dotyczy też innych społeczności i stąd też prosimy nie dziwić się naszym obawom i oczekiwaniom z naszej strony. Natomiast chciałbym się odnieść do kwestii nie fundamentalnej, ale jeżeli ona się już pojawiła, to żeby tę kwestię wyjaśnić, kwestii pytania o język. No, w spisie 2021 roku drugie pytanie o język brzmiało, jakiego języka używał pan pani jako pierwszego? Wyjaśnienie, język, którego nauczył się pan jako pierwszego we wczesnym dzieciństwie, na przykład od matki. Proszę.
W tamtym spisie było, powiedziałbym, w pewnym sensie eksperymentalnie zadane pytanie o język ojczysty. Dodatkowo pytanie o narodowość ustala mniejszości narodowe etniczne, pytanie o język kontaktów domowych jest kryterium ustalania mniejszości społeczności posługującej się językiem kaszubskim. I zadaliśmy pytanie tak bardziej pod kątem naszych różnych zapotrzebowania danych z zewnątrz, znaczy zagranicznych, gdzie pytano o odpowiednik mother tongue, czyli no tak go zdefiniowaliśmy według przyjętej definicji język taki pierwszy, matczyny. U nas paradoksalnie brzmi on język ojczysty, tak? Sam pan przewodniczący kwestionował, że ta definicja, którą przyjęliśmy, ona trochę nie współgra z intuicyjnym sposobem odczuwania tego pytania. Ostatecznie, to już mówiliśmy w ramach tych przygód, zrezygnowaliśmy z tego pytania. Zresztą już przed 2011 część z Państwa się sprzeciwiała się w ogóle używaniu tego pytania, więc zmienił się jakby pakiet pytań etnicznych, ale brzmienie tych, które były pozostały, jest tożsame. W tym, tu się nie mogę zgodzić. Jeszcze przy okazji, patrząc na pana przewodniczącego, uświadomiłem sobie jedną rzecz, że my mówimy tutaj o wynikach badania spisowego, które jest tak naprawdę, to są deklaracje wszelkie. Wszelkie deklaracje narodowościowe, czyli dotyczące ogółu mieszkańców Polski. Problem w tym, że jeszcze mamy kwestię mniejszości. Tu niestety pamiętamy, że musimy iść dwutorowo, ponieważ nie wszyscy, którzy deklarują na przykład przynależność, szczególnie w przypadku deklarujących ukraińską przynależność narodową, będzie to istotne, że nie wszyscy potem spełnią kryterium ustawowe bycia mniejszości. Przede wszystkim przez fakt nieposiadania obywatelstwa polskiego. Dlatego teraz jeszcze to już są dwie cechy, które trzeba skrzyżować, żeby ustalić taką zbiorowość w rozumieniu ustawowym. Czyli identyfikację, liczba identyfikacji to jedno, a liczba członków danej mniejszości to inna rzecz. Musimy o tym pamiętać. W kwietniu ustalimy, będzie wstępny wynik w odniesieniu do identyfikacji jako taki, ostateczne ustalenie liczebności poszczególnych mniejszości troszeczkę już po wynikach, w ramach wyników ostatecznych. To od razu tutaj chciałbym to zastrzec.
Dziękuję bardzo. Ja nie mówiłem o tym, że pytania etniczne wszystkie są inne. Mi chodziło o to pytanie o język ojczysty, że ono inaczej Dokładnie, ale więc nie można porównać odpowiedzi na pytanie o język ojczysty, jeżeli go po prostu nie było. Natomiast widzę, że jeszcze pani Maria Łapkowicz, ostatni głos.
Właśnie jeżeli chodzi o pytanie o język i podać, też oczywiście na przykładzie swoim czy społeczności karaimskiej. W przypadku, gdy ktoś mnie pyta, jaki jest mój język ojczysty, matczyny, jakiekolwiek, zawsze powiem, że karaimski, chociaż na co dzień językiem karaimskim się nie posługuje. Natomiast w pytaniu, jakim językiem posługuje się w domu, podawałam zgodnie z prawdą polskim, karaimskim i rosyjskim, ponieważ w domu rozmawiamy również po rosyjsku, ponieważ w domu jest taka sytuacja, że rosyjski jest też językiem międzynarodowym, w którym Karaimi się porozumiewają z różnych przyczyn. W związku z czym mogę jakby podnieść poziom użytkowników języka rosyjskiego, mniejszości rosyjskiej, ponieważ ja mam obywatelstwo i mówię po rosyjsku, chociaż zdecydowanie nie identyfikuję się ze społecznością rosyjską w żadnym z moich kontekstów. kontekstu. Więc ta różnica właśnie w tym pytaniu jest ważna i będzie na pewno różna odpowiedź. I zobaczymy, właśnie też jesteśmy ciekawi, bo w poprzednim spisie w ogóle nie wyszło, nie wyszło, że byli użytkownicy że są użytkownicy języka karaimskiego w Polsce, co tak naprawdę jest niezgodne z rzeczywistością, bo wiemy, ile osób zadeklarowało używanie języka karaimskiego i języka karaimskiego jako ojczystego, no ale to są te sita i te ilości przy poprzedniej metodologii, więc to też jest dla nas w tej chwili niezwykle istotne, chociaż zobaczymy, bo w domu na co dzień po karaimsku w Polsce nie mówi nikt. Używamy tego języka w liturgii, używamy w różnego rodzaju kontaktach innych, ale nie używamy go do porozumiewania się w chwili obecnej, do porozumiewania się między sobą, no bo taka jest sytuacja niestety. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I ostatni głos pan Łukasz Grzędzicki, przedstawiciel
Społeczności. Ja dziękuję za to, że ten punkt się znalazł tutaj w naszym posiedzeniu, chociaż oczekujemy z niecierpliwością na te wyniki. Oczywiście co do tego języka ojczystego, to jako społeczność kaszubska jasno mówiliśmy, że w 2011 roku to pytanie było niepotrzebne i dobrze, że państwo doszli się do takiego wniosku, że ono było zbędne. I my, ale język ojczysty chyba w językach słowiańskich, a po polsku lepiej moglibyśmy mówić język macierzysty i to byłoby bliżej tego clou. Ale mam konkretne pytania, bo potrzeby naukowców, ile jest mniejszości takich, innych, to jest jedno, ale MSWiA złożyło konkretne zamówienie na dane. MSWiA potrzebuje je do ustalenia gmin, w których 20% mieszkańców posługuje się językiem, akurat w naszym wypadku, kaszubskim. Z tego, co państwo już tutaj opublikowaliście, to jasno wychodzi, że mniej więcej populacja społeczności posługującej się językiem regionalnym jest na zbliżonym poziomie w stosunku do tego, co było. Natomiast u nas to wywoła pewne reperkusje i przypuszczam, że gmina Żukowo, która ma bardzo wysokie przyrosty, a naturalne, b, dodatnie saldo migracyjne, po prostu suburbanizacja. Tam przypływa rocznie, oficjalnie 1800 mieszkańców do tej gminy. Ona dotychczas była w progu 20%, spełniała kryterium i przypuszczamy, że może wypaść z tego progu, więc z niecierpliwością czekamy przede wszystkim na listę gmin, a dla naukowców to te wartości nominalne na pewno są ciekawe. Jeszcze jedno na marginesie. Byłbym ostrożny w podawaniu w wypadku na przykład województwa pomorskiego tych skrajnych gmin, w których jest gwałtowny odpływ ludności lub jest napływ ludności, bo państwo w tych materiałach, w tej notacji, którą tutaj nam dostarczyliście i na konferencjach upowszechnialiście, tam Dobrzyń Wielki gwałtownie stracił liczbę mieszkańców. Okej. A gmina Hel traci mieszkańców, bo to jednostki wojskowe się wyprowadzają.
Ja tylko ad vocem, panie przewodniczący.
Bardzo proszę.
Ja dlatego właśnie tutaj przygotowaliśmy tę notatkę z tym wstępem dotyczącym ludności, żebyście państwo też wiedzieli, jakie gminy starzeją się, jakie mają relatywnie dobrą sytuację, tak jak właśnie całe województwo pomorskie rzeczywiście, chociaż tam oczywiście mówimy o zmianach administracyjnych, które pewne przesunięcia dały. Niemniej jednak proszę pamiętać, że ta struktura narodowo-etniczna, czy później, jeżeli będziemy tutaj już mówić w kontekście ustawowym, to, co się dzieje w tej chwili ze społeczeństwem starzejącym się i odpływowym, ma bardzo duże znaczenie. Więc dlatego ten kontekst ludnościowy jest niezwykle ważny. Natomiast to, co pani mówiła, pani Mariolu, to jest kwestia rzeczywiście dla nas trudna, ale tak jak powiedziałam, ocena, która będzie robiona już po spisie, no nie od razu, prawda, bo to będzie musiało wymagać jeszcze czasu, będzie musiała iść też pewnie we współpracy z państwem i ze źródłami, które będą niezależne, które będą mogły być wykorzystane do takiej oceny. Bo tak jak powiedziałam, spis jest fotografią rzeczywistości, taka jak ona jest. Dopiero później będzie można ją rozpatrywać w kontekście tego, na ile ta rzeczywistość pod kątem jakby jakości mogłaby być poprawiona. Czyli właśnie służą ku temu wskaźniki jakości, wskaźniki, które dają nam tę ocenę, ale one są prowadzone na różnych źródłach, to może być analiza demograficzna, to mogą być różnego rodzaju metody, już nie będę wchodziła w szczegóły, bo nie będę Państwa tutaj zanudzać, ale tych metod jest naprawdę bardzo dużo, ale muszą być te źródła zewnętrzne. Niestety, aby ocenić taką jakość, na przykład źródłem niezależnym i takim najbardziej, nie wiem, obiektywnym jak rejestr, w tym wypadku nie jesteśmy w stanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Na tym kończymy ten punkt. Bardzo dziękujemy dla przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na bardziej szczegółowe wyniki odnoszące się do poszczególnych tożsamości narodowych. Rozumiem, że w kwietniu jest szansa, że otrzymamy te dane. Będziemy planować posiedzenia komisji tak, żeby to też oczywiście uwzględnić. Ten punkt będzie, także będziemy oczywiście zapraszać Państwa, już w tej chwili zapraszam na kolejne posiedzenie. Rozumiem, że będą te informacje jeszcze bez obywatelstwa. Będą to tylko dotyczące tożsamości. Dopiero potem będziemy mogli oczekiwać na informacje dotyczące już samych mniejszości, czyli jeśli dobrze zrozumiałem.
Tak, tak. To przede wszystkim będą to jeszcze nadal wstępne wyniki. I już po zamknięciu zbioru będziemy wyprowadzać dane o mniejszościach tych ustawowych, w tym według przekrojów terytorialnych, które mają takie bezpośrednie przełożenie na stosowanie ustawy o mniejszościach.
Dziękujemy bardzo Państwu. Przechodzimy więc do tego punktu, który był zaplanowany jako drugi, czyli informacja ministra edukacji i nauki na temat stanu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, przepisów prawa dotyczących nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 otrzymywany przez te jednostki w związku z nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. I bardzo proszę o zabranie głosu przez członka komisji, pana ministra Dariusza Piątkowskiego.
Przekazaliśmy Państwu notatkę z informacjami, więc ja nie będę bardzo szczegółowo tego przedstawiał, tylko raczej postaram się streścić informacje, które Państwo już otrzymali. Według naszych danych w 11 województwach występują uczniowie deklarujący chęć nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości. Najliczniejsze województwa pod tym względem to oczywiście opolskie, śląskie, które zdecydowanie dominują. Potem dużo, dużo mniej, ale jednak kilka tysięcy to pomorskie, warmińsko-mazurskie. Kilka, w których jest po kilkuset uczniów i kilka, w których jest zaledwie kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu. Myślę, że część tych danych to ten element, o którym mówił pan minister Czarnek, to tak naprawdę nie mniejszość niemiecka, tylko osoby, które chciały skorzystać z dodatkowej nauki języka niemieckiego. No ale to już jakby mniejsza z tym. Łącznie według naszych danych w szkołach i przedszkolach jest ponad 63 tysiące dzieci i młodzieży uczącej się języka niemieckiego jako języka mniejszości. Zdecydowanie najliczniejsza populacja jest w szkołach podstawowych, ponad 55, prawie 56 tysięcy, ponad 7 tysięcy w przedszkolach. Ciekawostką jest to, że w szkołach średnich te liczby są już marginalne, bym powiedział, bo to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu uczniów w zależności od typu szkoły. Ta dodatkowa nauka języka mniejszości, tak samo jak w każdym innym wypadku, każdej innej mniejszości, w dwóch formach, jako dodatkowa nauka języka oraz dwujęzyczność, czyli część przedmiotów wykładana także w języku mniejszości narodowej. W ramach subwencji oświatowej finansowani są wszyscy uczniowie, nie tylko uczniowie oczywiście mniejszości narodowych, ale wszyscy uczniowie. Co roku podajemy w rozporządzeniu szczegóły dotyczące sposobu podziału subwencji oświatowej. One minimalnie się co roku zmieniają, ale to są zmiany niewielkie, niezasadnicze. Subwencja oświatowa liczona jest według tak zwanych uczniów przeliczeniowych, a nie fizycznych, ponieważ każdy z tych uczniów ma jeszcze Może mieć dodatkową wagę i dlatego tych uczniów przeliczeniowych będzie inna liczba niż uczniów fizycznych w szkole. Tę liczbę uczniów przeliczeniowych liczymy według standardu finansowego A, czyli takiej podstawowej danej, według której naliczamy subwencję oświatową dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. I tak jak już Państwo zauważyli, subwencja oświatowa jest takim rodzajem finansowania, które nie jest przeznaczone na konkretną szkołę, tylko przeznaczone jest dla danej jednostki samorządu terytorialnego i ona już w ramach swojego budżetu sama decyduje, jak te środki dzieli na poszczególne placówki oświatowe. Wagi związane z nauką języka mniejszości. Wagi zależą od liczebności populacji w poszczególnych szkołach, w poszczególnych placówkach. Waga P25 to ta waga dla szkół największych, potem waga P26 dla tych szkół nieco mniejszych. Ja już liczb nie podaję, bo one są wszystkie w materiale i Państwo pewnie doskonale je znają, więc chyba nie ma powodu, żeby je przytaczać po raz kolejny. Waga P27 dla tych szkół najmniejszych, no i waga P28 dla placówek, w których prowadzone jest nauczanie w języku polskim oraz języku mniejszości narodowej. Tak jak pan minister Czarnek wspominał, w roku poprzednim pojawiła się przy pracach nad ustawą budżetową poprawka poselska, która zmniejszała środki na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i w związku z tym musieliśmy zareagować dwoma zmianami w rozporządzeniach. Jedno, które zmieniło podstawy programowe nauczania tego języka i zmniejszenie liczby godzin i w związku z tym także zmniejszona subwencja. Pozostawienie 3 godzin przy znacznie zmniejszonych kwotach oznaczałoby, że samorządy musiałyby po prostu niejako dopłacać do nauki języka mniejszości narodowej niemieckiej w znacznie większym stopniu. Dlatego też na rok 2022 uległy zmniejszeniu wagi dla tych poszczególnych kategorii, czyli P25, P26, P27 i to oznaczało także mniejsze kwoty przeznaczone w subwencji na poszczególne gminy. Największą kwotę w subwencji przeznaczoną dla mniejszości niemieckiej otrzymały gminy, ponad 34 miliony złotych. Gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie po kilkanaście milionów złotych, gminy miejskie nieco ponad 4,5 miliona złotych, miasta na prawach powiatu niespełna 5 milionów, powiaty ziemskie zaledwie 67 tysięcy, a samorząd województwa 106 tysięcy. Łącznie była to kwota 39 milionów 780 tysięcy i 166 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało dodatkowe wsparcie w ramach subwencji oświatowej na naukę uczniów deklarujących chęć nauki języka mniejszości, czyli w tym wypadku języka niemieckiego. Mówię dodatkowe wsparcie, bo warto o tym zawsze powtarzać, że jest to ten element dodatkowy oprócz standardu A i innych wag, które mogą się wiązać na przykład z niepełnosprawnością ucznia. Czyli to nie są jedyne pieniądze, które otrzymują ci uczniowie, tylko dodatkowe jeszcze środki przeznaczone na edukację tych uczniów. Biorąc pod uwagę wydatkowanie środków według poszczególnych wag, największa kwota jest przy wadze P27, czyli przy tej wadze, gdzie są małe szkoły, mała populacja uczniów w poszczególnych placówkach. Zdecydowanie najmniejsze są środki na nauczanie dwujęzyczne, nieco ponad prawie 8 milionów złotych i stosunkowo niewielkie dla dużych szkół niespełna 25 milionów złotych. To wynika oczywiście z liczebności uczniów w poszczególnych typach wag. Tych uczniów jest najwięcej w wadze P26, ponad 160 tysięcy uczniów i z tego potem wynikają kwoty w subwencji. Podaliśmy oczywiście porównania także z innymi mniejszościami w roku 22 najliczniejszą i tak samo w 23 tą najliczniejszą mniejszością będzie mniejszość niemiecka. To są dane z systemu informacji oświatowej. Te dane są wypełniane przez dyrektorów szkół, którzy wpisują te dane do systemu informacji oświatowej. W roku 22, tak jak wspomniałem, zmniejszyła się kwota subwencji na nauczanie języka na mniejszość niemiecką, ale i tak była największą kwotą przeznaczoną ze wszystkich mniejszości, ponad 200 milionów złotych. Drugą pod względem kwoty jest język regionalny kaszubski, ponad 156 milionów złotych. W roku 23, jeżeli nie zmieni się nic w sposobie podziału subwencji, nadal będzie oczywiście największa liczba uczniów i deklarujących chęć nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, natomiast zmienią się kwoty przeznaczone na poszczególne mniejszości bądź języki regionalne i tutaj nastąpi zmiana. Tą grupą, która będzie największą kwotą dofinansowana będzie grupa z językiem regionalnym kaszubskim, ponad 183 miliony złotych, a środki przeznaczone na mniejszość niemiecką to prawie 150 milionów złotych. I to chyba tyle skrótowej informacji. Czekamy na Państwa pytania. Postaramy się na nie odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Rozpoczynam dyskusję. Jako pierwszy zabierze głos pan poseł Ryszard Galla.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę informację. Jest to informacja bardzo pouczająca. Myślę, że dla nas tutaj siedzących na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oczywista. I pozwolę się odnieść do kilku faktów, które tutaj zostały przedstawione. Proszę zwrócić uwagę, że jednak subwencja oświatowa w części dotyczącej nauczania języków mniejszości narodowych i etnicznych nie jest bezpośrednio dedykowana poszczególnym uczniom. To jest jakby pierwsza rzecz i tutaj nad tym musimy się bardzo poważnie zastanowić. Ja nawet zaznaczyłem sobie tutaj, że jeśli byśmy rzeczywiście, panie przewodniczący, poświęcali najbliższe posiedzenie Komisji Wspólnej tematowi subwencji, to zastanówcie się państwo nad tym, czy nie doprosić tutaj na posiedzenie przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w tej części zespołu do spraw edukacji, bo chyba taki tam jest zespół, który tymi kwestiami się zajmuje, bo to trzeba także przedyskutować z samorządami. Tym bardziej, że pan minister też mówiąc o wagach bardzo wyraźnie pokazał, że wysokość tej dodatkowej subwencji w znacznym stopniu jest związana z wielkością szkoły, czyli nie znowu konkretnym uczniem uczącym się języka danej mniejszości, ale praktycznie szkoły. A więc o co chodzi? O to, żeby wesprzeć te małe szkoły, gdzie ta subwencja oświatowa ogólna jest po prostu niewystarczająca. Więc temat jest poważny, trzeba się nad nim pochylić, ale panie ministrze, w nawiązaniu do wystąpienia pana ministra Czarnka, z czego się bardzo cieszę, chciałbym tutaj zaapelować do państwa o jednak podjęcie takich działań, bo dzisiaj mamy praktycznie połowę grudnia, powiedzmy sobie uczciwie, w naszym takim systemie pracy zawodowej, to jesteśmy w końcówce roku, bo my jako posłowie praktycznie, jeśli nie będzie niespodzianki, mam nadzieję, że nie będzie, no to my w czwartek czy tam w piątek rano wyjeżdżając do swoich okręgów wyborczych praktycznie będziemy w okresie międzyświątecznym i tak naprawdę zaczniemy pracę w styczniu. Pan minister Czarnek powiedział, że jest szansa, aby z rozpoczęciem następnego semestru wrócić do 3 godzin nauczania języka niemieckiego jako ojczystego. Ja mam prośbę, ponieważ wiemy o tym, że zmiana rozporządzenia, czyli rozporządzenie z 4 lutego 2022 było podyktowane, jak to państwo twierdzicie, decyzją Sejmu o obniżeniu subwencji ogólnej w części oświatowej o te 39 milionów 800 tysięcy złotych. I dlatego też obniżenie tych godzin z 3 do 1, a w ślad za tym także następne rozporządzenie dotyczące subwencji oświatowej. Dzisiaj Nie ma takiej sytuacji. Pan dokładnie wie, że ponowny wniosek jednego z posłów został przez Komisję Finansów odrzucony, a na dodatek wczoraj zorientowałem się, że w drugim czytaniu została zgłoszona poprawka o przywrócenie tych 120 milionów złotych na tą część oświatową z przeznaczeniem na naukę języka niemieckiego jako ojczystego. Ale prócz tego tutaj pan, który reprezentuje ministra finansów, może potwierdzić, czy też pan, panie ministrze, dołożyliście 11 miliardów do subwencji oświatowej, a więc nie jest problemem kwota czy środki subwencji, a bardziej to rozporządzenie. I czy nie byłoby dobrze, żebyśmy dzisiaj podjęli już pewne działania, które by spowodowały, że na początku przyszłego roku, czyli w styczniu, to rozporządzenie z 4 lutego zostałoby uchylone i chyba nie należałoby procedować tego rozporządzenia, które państwo w tej chwili macie w trakcie obróbki. Jest z mojej strony gorąca prośba, żebyście państwo rozważyli tą... No, nie wiem, coś słyszałem, ale nie wiem dokładnie. Znaczy, ja bym tutaj jednak bardzo, bardzo prosił państwa o to, żebyśmy doprowadzili do pewnej normalności, bo początek tego sprawozdania jest naprawdę bardzo optymistyczny, bo państwo tutaj pokazujecie praktycznie, jak wygląda kształcenie w języku niemieckim jako ojczystym i bardzo wyraźnie zaznaczacie, że ten język jest w dalszym ciągu popularny. Tutaj z moją sąsiadką analizowaliśmy stany, które były podawane w końcówce ubiegłego roku i te, które państwo dzisiaj podajecie, widzimy, że jest wzrost, że przybywa tych uczniów, którzy uczą się tego języka. Kuratorzy wskazują, tak jest na przykład w województwie opolskim, że nawet w trosce o naukę tego języka samorządy same zdecydowały o tym, że dołożyły parę złotych po to, aby te 3 godziny mogły być kontynuowane. My wiemy, że to jest tylko działanie chwilowe, że samorządy na dłuższą metę nie wytrzymają tego i boimy się, żeby nam to się rozjechało. Więc jeśli dzisiaj naprawdę widzę tutaj sprzyjający klimat do tego, że możemy rozmawiać i nie ma formalnych przeszkód za wyjątkiem tego rozporządzenia, żeby jednak przystąpić do prac nad tym, aby to rozporządzenie zostało uchylone, mając na uwadze, panie ministrze, przepraszam, że będę troszeczkę złośliwy, jak szybko ono się pojawiło, byłoby dobrze, żeby też tak szybko zostało jednak uchylone. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za ten głos. Czy, panie ministrze, chciałby pan się ustosunkować od razu, czy... Bardzo proszę.
Że będzie lepiej. Jeszcze raz powtórzę. Zmiany rozporządzeń tych dwóch, jedno dotyczące sposobu podziału subwencji wysokości VAT oraz liczby godzin, wynikały po prostu z wysokości środków, które w ustawie budżetowej zostały przeznaczone na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. I wbrew temu, co pan mówi, to nie dotyczyło tylko i wyłącznie końcówki roku 2022, bo tam to zmniejszenie o kilkadziesiąt milionów złotych dotyczyło okresu od września do końca roku kalendarzowego. Ale skutki przechodzące to już znacznie większe kwoty, 100 kilkadziesiąt milionów złotych, które przechodzą na rok 2023. W związku z tym sytuacja jakby finansowa i skala środków przeznaczonych na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, no nie jest tylko i wyłącznie przeznaczona na ten okres od września do grudnia 2022, ale przynajmniej według obecnego stanu prac ma swoje konsekwencje także na cały rok 2023. Pewną alternatywą do tego, co pan mówi, mogło być następujące rozwiązanie. Przywrócenie 3 godzin nauczania języka niemieckiego, ale pozostawianie kwot, które są w budżecie państwa i zmniejszonych stawek. To by oznaczało, że tak jak pan mówi, samorządy niektóre w tej chwili na jakiś czas zdecydowały się, jak pan to użył, dokładać, ale proszę pamiętać o tym, że subwencja oświatowa nie jest jedynym źródłem finansowania zadań oświatowych. Samorządy szkoły i przedszkola prowadzą jako zadania własne, utrzymują je z dochodów, a subwencja oświatowa jest tylko jednym z dochodów. Inne dochody, na które mogą przeznaczać środki na utrzymanie edukacji, to także dochody własne, udział w podatkach, darowizny i tego typu rzeczy. Natomiast ewentualnością, która by spełniała Państwa postulaty, byłoby, jeszcze raz mówię, przywrócenie wymiaru trzech godzin, ale pozostawienie zmniejszonej kwoty, która jest w ustawie budżetowej. Jak rozumiem, samorządy raczej nie byłyby zadowolone z takiego rozwoju sytuacji. My rozporządzenie o sposobie podziału subwencji na rok 2023 jesteśmy zobowiązani wydać do końca grudnia tego roku. I tu nie zgodzę się do końca z takim stwierdzeniem, które pan użył, że subwencja nie jest dedykowana bezpośrednio uczniom. Znaczy ona jest przeliczana według uczniów, o tak bym powiedział. Natomiast samorząd, i to potwierdzą, to państwo zresztą także sami mówili, samorząd decyduje ostatecznie o tym, w jaki sposób pieniądze, które w ramach subwencji, w ramach ogólnej kwoty trafiają do danej gminy, danego powiatu czy do danego województwa, to samorząd decyduje, w jaki sposób te środki dzieli na poszczególne placówki oświatowe. No i potwierdził pan to, co jest oczywiste i o czym wspomniałem, że wagi na uczniów zależą od wielkości szkoły. Jeżeli państwo mają postulat, aby ten sposób naliczania wag na uczniów mniejszości narodowych zmienić, no my jesteśmy oczywiście otwarci na dyskusję. Być może z waszego punktu widzenia lepszym sposobem byłoby ustalenie jednej wagi na ucznia mniejszości narodowej, bez względu na to, czy on jest w małej, czy w dużej szkole, ale taka zmiana sposobu podziału subwencji oznaczałaby oczywiście także dyskusję z samorządami, które, jak sądzę, trochę inaczej do tej sprawy podchodzą.
Dziękuję. Pan poseł Gala, ad vocem.
Ja tylko ad vocem. Panie ministrze, zgoda. Możemy dyskutować, ale tak jak zaproponowałem, zróbmy to z udziałem przedstawicieli samorządów, ponieważ zgodni jesteśmy co do tego, że te pieniądze trafiają do samorządu, samorządy decydują i pan praktycznie też wie o tym, jak ten podział, nawet w danej gminie, gdzie są szkoły mieszane, czyli są szkoły, które mają nauczanie języka mniejszości i nie mają, jak te subwencje są później już na konkretnego ucznia dzielone. Warto się nad tym pochylić i zastanowić. Natomiast wie pan, no, ma pan rację, nie ma pan racji, bo pan dokładnie wie, że CEO decyduje o tym, jak jest naliczana automatem subwencja. I to, co zrobiono przy okazji budżetu na ten rok, to było pogwałcenie tej zasady, a dzisiaj państwo, powołując się na rozporządzenie, które dyskryminuje młodzież uczącą się języka niemieckiego i ojczystego, pan, bazując na tym, mówi, że my inaczej nie możemy. Zmienia się system CEO, prawda, bo warunki na to pozwalają i w ten sposób automatycznie jest także zmieniona wielkość subwencji, jeśli już byśmy tak mieli dyskutować na ten temat. Szkoda, wie pan, informacja, którą przygotowaliście, jest bardzo dobra, ale niech pan zwróci uwagę, cały czas tylko obracamy się wokół ilości godzin i subwencji. Jakbyście tak państwo odpowiedzialni za poziom edukacji zrobili też taką informację odnośnie efektów z tego półrocza teraz przy nauczaniu języka niemieckiego jako ojczystego w ilości jednej godziny tygodniowo. Jak są realizowane programy, podstawy programowe? Wie pan, tego się po prostu nie da w żaden sposób wytłumaczyć. Dlatego moja prośba jest taka, siądźmy do tego stołu i porozmawiajmy o tym, począwszy od uchylenia rozporządzenia. A pan minister Czarnek jakby tutaj to zadeklarował. A to, czy ta subwencja będzie taka czy inna, tak naprawdę tych dzieci i nas interesuje, ale w drugim etapie. Nas interesuje podstawa tego, że dzisiaj nie możemy powiedzieć w szkole, czy dyrektorzy nie mogą wprowadzić normalnie nauczania trzech godzin języka niemieckiego jako dodatkowych, bo tutaj państwo także zauważacie, że niektóre szkoły na tyle przygotowane, sprytnie uciekły z rozpoczęciem roku szkolnego 2022-2023 do nauczania dwujęzycznego, bo to też kuratorzy zauważyli. Dlatego też kończąc, Chciałbym bardzo prosić, panie przewodniczący, panie ministrze, o to, żebyśmy naprawdę ten styczeń popracowali aktywnie, żeby rzeczywiście ta deklaracja, która została złożona przez pana ministra Czarnka, no ziściła się.
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Ja jeszcze raz powtórzę. Mówiłem o tym, że jest możliwa zmiana, natomiast przy środkach, które są w budżecie, będzie to oznaczało, że subwencja przeznaczona na uczniów deklarujących chęć nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej będzie po prostu mniejsza niż w przypadku pozostałych mniejszości. To wyraźnie to panu powiedziałem i to dobrze pan wspomniał o konieczności rozmów z samorządami, bo gdyby takie rozwiązanie miało być przyjęte, no to musiałoby być także na to zgoda samorządów. Mówił pan również o tym, że my tworzymy SIOI, jakby, ja jeszcze raz wyraźnie powiem, system informacji oświatowej tworzą tak naprawdę dyrektorzy placówek oświatowych. To my tylko zbieramy dane, które przekazują dyrektorzy, więc my nie tworzymy, my wykorzystujemy tylko dane, które przekazywane są przez samorządy i dyrektorów szkół, więc to nie my jakby tworzymy te dane, my tylko przetwarzamy te dane, wykorzystujemy do sposobu podziału subwencji oświatowej. Jak jest realizowana podstawa programowa? Pan poseł nie chciał zauważyć, że zmieniła się podstawa programowa. Oczywiste według nas było, że skoro zmniejszamy liczbę godzin z 3 do 1, to nie można wymagać od uczniów tej samej wiedzy i umiejętności, jak przy nauce 3-godzinnej w tygodniu. W związku z tym podstawa programowa została zmieniona, ograniczona w stosunku do tej podstawy 3-godzinne.
I panie ministrze, i pan jako minister odpowiedzialny za poziom edukacji naszych dzieci tak spokojnie przechodzi tutaj do porządku dziennego w ten sposób. Jedna godzina, proszę państwa, jedna godzina tygodniowo nauczania języka niemieckiego jako ojczystego. Brak po prostu słów, panie ministrze.
Panie pośle, wytłumaczyłem, skąd się to wzięło. Jeżeli pan nie chce przyjmować do swojej wiedzy informacji, które przekazuje, no to bardzo mi przykro. Ja wykonuję tylko jakby rzeczy, które zadziały się w prawie. Ustawę budżetową, po pierwsze, proponuje rząd, a nie minister edukacji. Po drugie, ostatecznie ustawę budżetową uchwala Sejm, a nie minister edukacji, i minister edukacji, tak jak każdy inny minister, musi swoje działania dopasować do środków, które są w budżecie państwa. I stąd nastąpiły zmiany w rozporządzeniu dotyczącym wysokości i sposobu podziału subwencji oraz w rozporządzeniu o podstawach programowych. I tylko i wyłącznie przekazuję tę informację.
Ostatnie zdanie. Panie ministrze, my naprawdę wiemy, o czym rozmawiamy, bo ja nie jestem pierwszą kadencję w Sejmie i od iluś tam lat jestem także członkiem Komisji Finansów Publicznych. Jeśli państwo wprowadziliście rozporządzenie zmieniające ilość godzin z 3 do 1, spowodowaliście jedną podstawową rzecz. Do żadnego, jak pan to nazywał, SIO, ja to mówię SIO, Systemu Informacji Oświatowej, nie mógł wprowadzić dyrektor szkoły 3 godzin, bo mu kurator na to nie pozwolił. Państwo nie pozwoliliście na to. I to jest konsekwencja naliczenia subwencji. I odwrotna sytuacja. Nie miał prawa Sejm przyjąć, Sejm może wszystko, tak jest, zmniejszyć subwencji oświatowej o tą kwotę w momencie, kiedy ona została zgodnie z systemem naliczona. I pan dokładnie wie, że tu jest ten problem. Ja natomiast nie chciałbym dłużej, jakby, wie pan, bo tak będziemy dyskutowali. Ja mam prośbę, siądźmy, rozwiążmy ten problem, ale zacznijmy to od tej ilości godzin. Kończąc, życzę państwu zdrowych, wesołych świąt, Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku, abyśmy mogli spotykać się od Nowego Roku tylko w samych dobrych sprawach. Dziękuję.
Panie pośle, jeszcze raz powtórzę. Minister edukacji, tak jak każdy inny minister, musi respektować obowiązujące prawo. Nie może również naruszać dyscypliny finansów publicznych i z tego wynikały rozporządzenia, tylko i wyłącznie. Natomiast jesteśmy oczywiście gotowi do rozmów.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W tym momencie nie kończymy tego punktu, ponieważ teraz jest czas na dyskusję. Za chwileczkę oddam głos członkom komisji. Natomiast chciałbym jasno sformułować, że przedstawiciele mniejszości w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, strona mniejszościowa, zajęła bardzo jednoznaczne i przejrzyste stanowisko w tej kwestii, uważając sposób nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości wprowadzony rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 roku jako dyskryminację mniejszości niemieckiej w zakresie nauczania języka mniejszości. W naszym przekonaniu jest to jednoznaczna prawna dyskryminacja jednej mniejszości w oparciu o kryterium narodowościowe. W związku z tym po raz kolejny apelujemy o to, aby to rozporządzenie zostało zmienione, aby przywrócić stan, który będzie zapewniał równe traktowanie wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych. Jeśli chodzi o, i tutaj zgodzę się z panem posłem Galą, że tak jak można było szybko przyjąć to rozporządzenie, tak samo szybko można je zmienić. Myślę, że Komisja Wspólna z radością zaopiniuje zmianę tego rozporządzenia. Niestety Komisja Wspólna nie miała okazji opiniować rozporządzenia z 4 lutego czy 10 lutego 2022 roku, niestety, co było naruszeniem procedury legislacyjnej, bo zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych Komisja Wspólna powinna opiniować akty prawne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wykonywania ustawy budżetowej i skutków ustawy budżetowej i stwierdzenia, że to rozporządzenie jest skutkiem ustawy budżetowej, no to chciałbym zwrócić uwagę, że poprawka, która spowodowała zmniejszenie wysokości subwencji oświatowej, była poprawką, która otrzymała poparcie rządu w czasie prac w Sejmie. Więc mówienie o tym, że po prostu Sejm przyjął jakąś taki budżet i rząd po prostu realizuje, nie do końca jest dokładne, ponieważ przecież taka była wola rządu, aby te środki zostały zmniejszone. Z wielką nadzieją wysłuchaliśmy wystąpienia na początku naszego dzisiejszego posiedzenia pana ministra Przemysława Czarnka deklarującego wolę współpracy. Cieszymy się i poszukiwania rozwiązania tej kwestii. Cieszymy się, że doszło do spotkań. Chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie brak dialogu, brak spotkań wiosną tego roku był powodem zawieszenia udziału w pracach Komisji Wspólnej przez większość członków tej komisji reprezentujących mniejszości. W tym momencie, gdy takie rozmowy w ogóle zaczęły być prowadzone od kilku tygodni, należy wyrazić satysfakcję i nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany. I tutaj wydaje się, że pierwszym krokiem ku temu powinno być po prostu zmiana rozporządzenia, które wprowadziło nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości w wymiarze jednej godziny tygodniowo, przywrócenie stanu wcześniejszego, stanu, który dotyczy wszystkich mniejszości narodowych, aby wszystkie mniejszości narodowe miały takie same prawa także w zakresie nauczania języka mniejszości. To tyle na wstępie z mojej strony. Bardzo proszę o głosy, bo widziałem, że to były zgłoszenia. Pan profesor Stefan Dudra, przedstawiciel mniejszości Łemkowskiej.
Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, taka mała tylko dygresja, bo nie będę mówił o subwencjach i wagach. One są bardzo, bardzo istotne, ale powiem o sednie. No, uważam, że rozporządzenie z początku 2022 roku i te działania dyskryminujące mniejszość niemiecką nie miały podłoża ekonomicznego. Wydaje mi się, że była to czysta taka decyzja polityczna, którą byłem zażenowany jako członek reprezentujący jedną z mniejszości etnicznych w tejże komisji. Od prawie 30 lat badam, opisuję politykę narodowościową państwa polskiego i z przykrością muszę stwierdzić, że w ostatnim okresie legła w gruzach. Ten przypadek dyskryminacji mniejszości niemieckiej, zmniejszenia liczby godzin, jeszcze raz podkreślę, wydaje mi się, że w budżecie państwa nie wynikał z czynników, czy te przesłanki ekonomiczne nie były najważniejsze. No, zapisze się taką, nie chcę tutaj górnolotnych słów używać, ale taką czarną kartą w polityce narodowościowej państwa polskiego. Już dzisiaj wiemy i myślę, że to, co zadeklarował minister Czarnek i to, co deklaruje pan wiceminister, to jest pokłosie tego, że zdają sobie państwo sprawę, że popełniony został błąd. Na tej decyzji ucierpiał wizerunek państwa i to nie tylko tutaj wewnętrzny, ale również zewnętrzny. Ta decyzja wpłynęła również na, czy wpłynie w przyszłości, na negatywną w moim odczuciu, moim zdaniem, ocenę polityki narodowościowej państwa polskiego w ostatnim okresie. I przyjmuję tę deklarację o wycofaniu się z tego rozporządzenia i przywróceniu 3 godzin nauczania języka niemieckiego jako taki element naprawy tego, co zostało zepsute, bo inaczej nie można tego określić. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, dziękuję bardzo panie profesorze. Czy są inne głosy? Proszę państwa, jeżeli nie ma innych głosów w dyskusji, to podsumowując chciałbym zwrócić się na ręce pana ministra z gorącym apelem, z prośbą o zmianę stanu prawnego dotyczącego nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości, o przywrócenie status quo